Już stawiano nam pytania. Ja też mam do Was pytania, aczkolwiek nie tak miałem zacząć, tylko jakoś się tak ułożyło. Powiedzcie, kto jest autorem tego zdania? Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Piłat. A w jakich okolicznościach Piłat wypowiada te słowa? Stawia to pytanie. Kiedy przesłuchując Jezusa przed zgromadzonymi faryzeuszami, starszymi ludu, uczonymi w piśmie, świadom intrygi, która ma na celu zabicie Jezusa, stawia to pytanie. I praktycznie od momentu postawienia tego pytania, aż do dzisiaj, co mam z tym człowiekiem zrobić? Aż do dzisiaj ludzie mają z tym problem. Dlatego, że każda osoba, która cokolwiek o nim słyszała, coś z nim musi zrobić. To nie jest tak, jak w pewnych książkach, które czytamy, z pewnymi bohaterami, których poznajemy, a potem zapominamy. Czasami to są postaci wymyślone, czasami autentyczne. I praktycznie, jeżeli czytamy o czymś albo o kimś, kto nie ma wpływu na nasze życie, nie musimy nic z tym robić. Możemy to pamiętać, możemy zapominać. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto ma decydujący wpływ na życie człowieka, to każdy człowiek musi coś z tym zrobić. I mam taką nadzieję, że nie ma pośród nas osoby, która to pytanie puściła mimo uszu. I do tego pytania, a konkretnie do osoby, która w tym pytaniu występuje, jeszcze się nie ustosunkowała. Na przestrzeni lat w różny sposób próbowano podchodzić do osoby Jezusa. Starano się podważać jego historyczność, twierdzono, że nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że on kiedykolwiek istniał. Dzisiaj nawet najbardziej zagorzali antagoniści wycofują się z tych test, bo fakty historyczne potwierdzają, że był ktoś taki. Wujek Google, jeżeli mamy z tym problem, najbardziej popularna przeglądarka internetowa, idzie nam z pomocą w tym temacie. Jeżeli wystukamy Jezus, to są już tak dane nieaktualne, ale wyczytałem, że pojawia się ponad 181 milionów trafień. Jeżeli popatrzylibyśmy, poszukali w księgarni internetowej Amazon, możemy znaleźć ponad 300 tysięcy książek o Jezusie. A więc ci, którzy na początku mówili, nie ma kogoś takiego, wycofują się z tej tezy. Niektórzy nie próbują negować jednak jego osoby, skupiają się tylko na jego człowieczeństwie. Jednocześnie odrzucają tezę, że on był Bogiem, który jako człowiek wstąpił na ziemię. I wielu ludzi, nie negujących autentyczność Jezusa, traktuje go w kategoriach założyciela nowej religii, dobrego człowieka o niesamowicie wysokich zasadach moralnych, człowieka mówiącego wiele mądrych rzeczy, bądź nawet jako prorok. Ale Pan Jezus był kimś więcej niż tylko założycielem nowej religii. Był kimś więcej, komu pod względem moralnym, etycznym nie można było niczego zarzucić. Kto kwestię moralności, etyki podniósł bardzo wysoko. Pan Jezus był kimś więcej niż tylko jakimś filozofem czy słynnym nauczycielem. My dobrze wiemy, że On był Bogiem. Był Synem Bożym. Jeżeli czytamy Ewangelię, to myślę, że bardzo mocno odbieramy starania Jezusa, który czynił, ażeby ludzie, którym służył, którym zwiastował, mogli odkryć w nim nie tylko kogoś niesamowitego, ale przede wszystkim Bożego Syna. I my dzisiaj, biorąc pod uwagę wiarygodność Biblii oraz wszystkie jego wypowiedzi na temat swojej boskości, na temat boskości Pana Jezusa, mamy do wyboru. Albo go słuchamy i idziemy za nim, albo nie. Nie, że słyszymy o nim, bo możemy o nim wiedzieć bardzo wiele. Albo go słuchamy, w kontekście słuchamy, czyli to, co słyszymy. Ja nie mówię o rzeczach nowych. Zaczynamy przenosić na grunt własnego życia i idziemy za nim, albo nie. I na jakim etapie swojego życia każdy z was się znajduje, wie każdy z was i wiem ja, gdy idzie o mnie samego. Czy jestem tym, który dużo wie, który może zabierać głos w dyskusjach na temat Jezusa? Czy też jestem tym, który wiedząc, dużo z Nim przeżywa i równoważy wiedzę nie tylko z wiarą w kogoś, ale w zaufaniu komuś. Myślę, że wszystkim z nas jest znajome nazwisko C.S. Lewis, chrześcijański pisarz, między innymi autor opowieści z Narni. On był apologetą, bardzo młodym człowiekiem, był profesorem Uniwersytetu w Cambridge, był też agnostykiem. Dla tych, którzy może nie kojarzą, co słowo znaczy agnostyk, jest to osoba, która twierdzi, że istnienie Boga nie można udowodnić, ale nie można też zaprzeczyć, że On istnieje. A więc C.S. Lewis, który był agnostykiem, który w pewnym momencie swojego życia doszedł do osobistej wiary w Chrystusa, był wielkim apologetą, powiedział tak. Próbuję nieraz zapobiec mówieniu bardzo głupiej rzeczy, którą się często słyszy. Jestem gotów zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela, moralistę, nie akceptuję jednak Jego pretensji do boskości. Nie wolno nam wygadywać takich rzeczy. Człowiek, który byłby tylko człowiekiem i mówił i robił to, co Jezus, nie byłby wielkim nauczycielem, moralistą. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który twierdzi, że jest jajkiem na twardo, albo samym diabłem z piekła. Musisz sam zdecydować. Albo ten człowiek był i nadal jest Synem Bożym, albo szaleńcem, lub kimś gorszym. Z lektury Biblii wiemy, że współcześni Jezusowi mieli podobnego rodzaju dylematy. I wielu traktowało Jezusa jako wspaniałego nauczyciela, którego kapitalnie się słuchało. Jako uzdrowiciela, jako człowieka, który troszczył się o prostych ludzi. Dla wielu ludzi był on prorokiem, który przyszedł od Boga po setkach lat milczenia. Niewielu jednak, pomimo że zaznajomieni byli z pismami Starego Testamentu, widziało w nim obiecanego przez Boga Mesjasza, obiecanego w tychże pismach, które studiowali. Mesjasza, Bożego Syna, Zbawiciela. I z czymś takim mamy do czynienia we fragmencie, który, proszę byście otworzyli, Ewangelia Jana, rozdział 5. 5 rozdział Ewangelii Jana, jest to strona 1143 i czytam ostatni fragment tego rozdziału, zapisany od wiersza 39 do 47. Natomiast będę chciał się skupić na tych dwóch pierwszych, ale zaczynam od 39. Strona 1143. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Proszę, byście mieli ten tekst otwarty. Ostatni urywek jest częścią długiej wypowiedzi, którą Jezus kieruje do faryzeuszy po tym, kiedy przy sadzawce Betesda uzdrawia chorego człowieka. 38 lat ten człowiek choruje. Wszystko dzieje się przy świątyni. Jest to wiersz od 1 do 8. I pomimo, że sytuacja jest trudna, ponieważ uzdrowienie w sabat przyjmowane było jako złamanie prawa, jako jawna prowokacja, Pan Jezus stara się przekonać swoich przeciwników, że jest Bożym Synem i bez względu na ich wzburzenie przedstawia im konkretne tego dowody. I praktycznie to jest treść całego 5 rozdziału, potem od wiersza 9. Oni już od długiego czasu zmagali się z pytaniem, co mamy zrobić z tym człowiekiem. Ale to było pytanie postawione nie w tym celu, żeby prowadziło ich do konkluzji wniosków, że należy go słuchać, należy mu się poddać i należy za nim pójść. Ale pytanie, które szło raczej w kierunku, co z nim zrobić w kontekście wyeliminować, w jaki sposób to zrobić. Także nawet jeżeli człowiek postawia sobie konkretne pytanie, to jeszcze by trzeba było zastanowić się nad tym, jakie motywy, co kieruje tobą, że stawiasz to pytanie. Czy rzeczywiście, co mamy zrobić z tym człowiekiem? Kim jest ten człowiek? Jak się do niego ustosunkować? W kontekście przełożenia na własne życie, pójścia za nim, czy też co mam z nim zrobić, żeby go zupełnie wyautować? Żeby on nie oskarżał mojego sumienia. Żeby to, co czytam, to, co słyszę, nie doprowadzało do mieszanych uczuć, że z jednej strony tak, z drugiej nie do końca. Jezus stara się przytoczyć dowody. Moglibyśmy powiedzieć, niezręczna sytuacja. Znaleźliście się w sytuacji, kiedy jest ktoś wzburzony na was, a wy staracie się przytaczać konkretne dowody racjonalne. Dziwicie się, że ten człowiek tego nie przyjmuje. No ale jak to może przyjąć, jak on jest wzburzony? I on nie myśli o tym, co ty mi mówisz, tylko koncentruje się na swoich emocjach. Jan pisze w wierszu 18. Dlatego też Żydzi tym silniej usiłowali, starali się o to, by go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazwał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli negatywne już nastawienie. Co pomoże, że będziesz pokazywał, wskazywał dowody, jeżeli ktoś już jest negatywnie z góry, a priori do ciebie nastawiony? Sami ze swojego życia wiemy, jak powiedziałem, że trudno jest przekonać do siebie lub tego, co mówimy komuś, do treści, jaką wypowiadamy, jeżeli ktoś jest negatywnie nastawiony. Ktoś, kto jest zamknięty na argumenty, bez względu na to, jakie by one były. Czy zatem rozmowa Pana Jezusa miała sens? Jeżeli Jezus miał doświadczenie w rozmowie z ludźmi, jeżeli był rewelacyjnym psychologiem, czy ta rozmowa miała sens? Czy te argumenty, dowody, które Pan Jezus przedstawiał na swoją boskość, na to, że jest Mesjaszem, miały sens? Moglibyśmy powiedzieć i tak, i nie. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że głównym odbiorcą jest grono faryzeuszy, starszyzny żydowskiej uczonych w piśmie, to nie miało sensu. Z drugiej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę, że głównym odbiorcą są faryzeusze uczeni w piśmie, starszyzna żydowska, możemy domniemywać, nie ma pewności, że w gronie tych ludzi był Nikodem, który dwa rozdziały wcześniej, wieczorem, przyszedł do Jezusa, żeby poznać tego człowieka. Możemy domniemywać, nie mamy pewności, że w gronie tych ludzi nie tylko Nikodem, który miał odwagę powiedzieć, przyznać się, że jest naśladowcą, ale z pewnością byli ci, którzy nie mieli takiej odwagi. Więc być może, ja wiem, że to jest niezbyt właściwa teraz interpretacja, bo nie osadzona w niczym, tylko na gdybaniu. Ale w tym gronie mogło być więcej naśladowców, którzy nie mieli odwagi. Stąd też Jezus dawał im konkretnie okazję ku temu, żeby przytaczając argumenty, oni mogli, słuchając tych argumentów, podjąć decyzję i dojść do przekonania, że on jest tym, o kogo chodzi, o kim mówili prorocy Starego Testamentu. Jeżeli natomiast założymy, a jest wielce prawdopodobne, jeżeli uzdrowienie człowieka miało miejsce przy świątyni, miało miejsce przy sadawce Betesda, gdzie byli nie tylko cholerzy, ale była masa ludzi. Jeżeli założymy zupełnie racjonalnie, że wszędzie tam, gdzie Jezus pokazywał się, było masę ludzi, czyli głównymi odbiorcami, aczkolwiek Jezus polemizuje z faryzeuszami, głównymi odbiorcami tych słów nie jest to grono, które jest zamknięte, ale jest grono, które go słucha, który widzi to, co on robi, który zadaje sobie pytanie, kim jest ten człowiek? I być może Jezus, mając świadomość, że ci, którzy czytają Pisma, odrzucają argumentację, zwracając się do nich, ma na myśli tych, którzy są obok, żeby oni mieli okazję w oparciu o zacytowane konkretne wersety biblijne dojść do przekonania, że on jest tym obiecanym. I Pan Jezus, wykorzystując tę sposobność, daje świadectwa, jakie miały przemawiać na jego korzyść. Nie jedno świadectwo, ale kilka świadectw. Wiemy dobrze, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że w kulturze żydowskiej ilość świadków bądź świadectw grała zasadniczą rolę. Musiało być co najmniej dwóch świadków, żeby świadectwo kogoś było znalezione jako wiarygodne. Pan Jezus nie ogranicza się do jednego świadectwa, do świadka, którym jest on sam, ale zwraca uwagę na pięć świadectw. I w oparciu o tekst, który mamy przed sobą, będziemy chcieli na to spojrzeć. Jezus przekracza to kryterium. i przytacza 5 wiarygodnych świadectw. Po pierwsze, już powiedziałem, Jezus sam świadczy o sobie, kim jest. Jednak Żydzi nigdy nie uznaliby słów Jezusa na swój temat, szczególnie jeśli byłoby one jedynym świadectwem, jeśli nie byłoby innego potwierdzenia zgodności tego, co mówił. To między innymi z tego powodu, wiersz 31, Pan Jezus mówi, jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Czyli Jezus doskonale wie, jakie są zasady. Te słowa musimy odczytać we właściwym kontekście. To znaczy, że to, co Jezus mówi o samym sobie, nie byłoby brane w ogóle pod uwagę przez Żydów. Jeżeli skończyłoby się na jednym świadectwie, nawet jak bardzo osadzonym w Piśmie, nie byłoby w ogóle brane pod uwagę. Ale pomimo to Pan Jezus przytacza świadectwo samego siebie jako pierwsze. Właśnie taki zarzut Jezus usłyszał później w sytuacji, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę złapaną na cudzołóstwie 3 rozdziały później, rozdział 8. Kiedy faryzeusze mówią, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus, rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe. Na jakiej podstawie w takim razie ludzie mieliby uwierzyć, że to, co mówi Jezus, jest prawdziwe? Jeżeli mówi, świadectwo moje jest prawdziwe. Znowu myślę, że musimy użyć naszego logicznego myślenia. Jeżeli ludzie zakładali, że Jezus jest prorokiem, bo takie opinie wypowiadali o nim. Za kogo ludzie mnie uważają? Za Jana Chrzciciela, za jednego z proroków, czyli, że jest prorokiem. Jeżeli ludzie osadzeni byli w tradycji Starego Testamentu i wiedzieli, że prorocy to są specyficzni w tym pozytywnym znaczeniu ludzie, którzy bezpośrednio powołani są do Boga, a więc w związku z tym, że bezpośrednio powołanie mają przyjęte z Bożych rąk, są wiarygodni, więc cokolwiek powiedzą jest prawdą. I nie podważało się prawdomówności proroka. Tym bardziej, jeżeli prorok mówił, Pan powiedział. Prorok był ustami Bożymi, więc w oparciu o co ludzie mogli uwierzyć w to, że Jezus mówi to, co mówi, jest prawdą? W oparciu o to, co sami mówili na Jego temat i co było konsekwencją świadectwa wypowiedzianego przez na Jego temat. Jesteś prorokiem, czyli mówisz prawdę. Ale do czegoś takiego trzeba chęci. Stąd też Pan Jezus, mając tego świadomość, że musi napotkać oczekiwania, gdy chodzi o kwestie tradycji, przytacza drugiego świadka. Kto jest tym drugim świadkiem? Sam Ojciec składa o mnie świadectwo. I tu mamy drugiego świadka. Wróćmy do przywołanej już przeze mnie historii kobiety złapanej na cudzołóstwie. Pan Jezus mówi, w zakonie waszym, 8 rozdział, 17-18 werset, jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Do czego Jezus nawiązuje? O jakie świadectwa, które Ojciec o nim wypowiada? Jeżeli świadectwa, które Ojciec wypowiada, wypływałyby z grona tylko uczniów, ktoś mógłby powiedzieć, że jest to subiektywne, ale pamiętacie górę przemienienia? Kiedy uczniowie co słyszą? Ten jest syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Świadectwo Ojca. Ale w takim wypadku mógłby ktoś powiedzieć, a jeżeli ktoś szuka dziury w całym, to zawsze znajdzie, że jeżeli teraz ktoś z uczniów powiedziałby, ale słyszeliśmy świadectwo Ojca, nie jest to wiarygodne. Dlaczego? Bo jest to subiektywny przekaz. Stąd też myślę, że Jezus odwołuje się do wydarzenia, które miało miejsce w czasie chrztu w Jordanie. Kiedy słowa, które padły, słyszało wielu ludzi, bo przecież Duch Święty wstępuje w postaci gołębicy i jest słyszalny głos. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa, ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy, spoczął na nim i rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mateusz 3. A więc świadectwo Jezusa, świadectwo Ojca mamy już dwóch. A Jezus mówi o trzecim świadku. Jan Chrzciciel. Pan Jezus przywołuje człowieka rozpoznawalnego. Jan Chrzciciel cieszył się uznaniem pośród narodu żydowskiego. Pan Jezus nie tylko przywołuje jego postać, ale przywołuje jego wypowiedzi na temat Jezusa. Sama tylko Ewangelia Jana, nie mówiąc o pozostałych trzech, zamieszcza wiele ważnych stwierdzeń Jana Chrzciciela o Jezusie. I gdybyśmy mieli czas, to moglibyśmy je wszystkie przeczytać z konkretnym odniesieniem do konkretnego wersetu. Jan mówi, że on pod każdym względem go przewyższał i istniał przed nim. To jest rozdział pierwszy. Jan mówił, że on jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Jan wskazał go jako Mesjasza. Jan mówił, że jest Synem Bożym. Jan mówił, że jest Chrystusem. Jan mówił, że przyszedł z nieba. Jan mówił, że jest umiłowany przez Boga. Jan mówił, że posiada całą Bożą władzę. Jan mówił, że jest źródłem życia wiecznego. I znaczna część tego świadectwa, wypowiedzianego przez Jana, została złożona w obecności sadyceuszy i faryzeuszy. Pierwszy rozdział, wiersze 19-28. W związku z tym faryzeusze i saduceusze, nawet jeżeli słyszeli to słudzy świątyni, oni byli zobowiązani, kiedy przychodzili do Jana, mówili, kazali nam się zapytać, kim jesteś? Chrystusem jesteś? A więc kiedy otrzymali odpowiedź, szli z tą odpowiedzią do tych swoich mocodawców. A więc faryzeusze i saduceusze mieli świadectwo Jana Chrzciciela, trzeci świadek. To było mało. Czwarte świadectwo, już nie w kontekście personalnym osoby, ale to wszystko, co Jezus zrobił. Przecież to wszystko, co Jezus zrobił, to były atrybuty wszechmogącego Boga. W kontekście wskrzeszania zmartwych, wypędzania demonów, oczyszczania trędowatych, odpuszczania grzechów. Przecież sami Żydzi wypowiedzieli to jako zarzut. Któż może odpuszczać grzechy, jeżeli nie Bóg? Czyli praktycznie stawiając pytanie, zgodzili się z tym, zupełnie nieświadomie, że mają do czynienia z Bogiem. A więc to wszystko, co Jezus robił, poświadczało, że jest Bożym Synem. Wiecie, czasami jak człowiek nie chce dostrzec, to choćbyś nie wiadomo, co robił, to tak nie zobaczy. I myślę, że też z tym mamy tutaj do czynienia. A więc cuda Jezusa. I wreszcie piąte świadectwo. Jezus zostawił to sobie na sam koniec. Ale dla tych, którzy byli jego przeciwnikami, było to podstawowe. Już sama nazwa, uczeni w piśmie. Świadectwo pisma. W wierszu 39 Pan Jezus mówi, badacie pisma, a one składają świadectwo o mnie. O jakie świadectwo chodzi? Trudno znowu byłoby przytaczać ze względu na ograniczony czas wszystkie wersety biblijne ze Starego Testamentu mówiące o Jezusie i zapowiadające Jezusa. Mielibyśmy Izajasza, mielibyśmy Malachiasza, mielibyśmy Zachariasza. W Izajaszu mielibyśmy bardzo wiele fragmentów. Pan Jezus konsekwentnie nauczał, że pisma Starego Testamentu to Boże Słowo świadczące o nim. Powiedział na przykład, Abraham cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I wtedy uczeni w piśmie mówią, no człowieku, 30 lat nie masz Abrahama widziałeś. Wiecie, to jest tak, jak mówić z kimś o czymś, o czym ten ktoś nie ma totalnie pojęcia. Stąd też, jeżeli bardzo często jest tak, że mówimy o rzeczach duchowych z ludźmi nieduchowymi, nie dziwmy się, że oni nie rozumieją, o co nam chodzi. Jezus powiedział, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Na początku swojej służby w synagodze w Nazarecie Jezus przeczytał tekst Izajasza. Pamiętacie, na temat misji Mesjasza, na temat jego przesłania, gdy idzie o wyzwalanie ludzi. I wtedy Jezus, otworzywszy fragment, to był 61 rozdział Izajasza, mówi, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił wyzwolenie jeńcom i ślepym przejrzenie. Zwija rulon i co mówi? Dziś to słowo wypełniło się w uszach waszych i wszyscy się nawracają. Gdzie tam? Wiemy doskonale. Totalne wzburzenie. Próba zrzucania Jezusa, wypędzenia, pozbawienie życia. Pan Jezus powiedział nic innego, jak tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, o kim ten prorok mówi, on mówi o mnie. Stwierdzenie, dziś to słowo wypełniło się w waszych uszach. Pan Jezus powtarzał tego rodzaju słowa przez całą swoją służbę. Nawet po swoim zmartwychwstaniu nie zmienił zdania, gdyż jak pisze Łukasz, idącym uczniom do Emaus Jezus wykładał, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wiemy doskonale, że w pismach to nie Nowy Testament, ale pisma to są pisma Starego Testamentu. A więc Jezus wykładał wszystko, co w pismach starotestamentowych było o Jezusie napisane. Od początku więc, aż do końca swego życia ogłaszał, że proroctwa Starego Testamentu w całym swoim bogactwie skupiały się na nim. Pisma bowiem składają świadectwo o mnie. Ale współcześni Jezusowi nie rozumieli tego świadectwa. Popatrzcie, bardzo pilni badacze Starego Testamentu. Jezus to podkreślił. I nie było w tym żadnego sarkazmu. Nie było żadnej złośliwości. Pan Jezus stwierdził to, co robili. Badacie Pisma. Mieli zwyczaj liczenia ilości słów, a nawet ilości liter w każdej księdze Biblii. Wiedzieli, jak później pisał Paweł, że powierzono im Boże wyrocznie. O tym pisze Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale, mówiąc o Żydach. Wydawało im się, że gromadzenie szczególnej wiedzy biblijnej doprowadzi ich do szczególnej relacji z Bogiem. Byli w tym bardzo gorliwi i tego moglibyśmy się od nich uczyć, gdy chodzi o czytanie słowa. Ja nie wiem, kochani, jak wygląda w życiu każdego z nas czytanie Biblii. Czy w sposób wystarczający, chociaż ryzykowne jest słowo wystarczający, bo dla kogoś wystarczające to są 2 minuty. Dla kogoś niewystarczające może być godzina. Uczeni w piśmie byli przekonani, że gromadzenie wiedzy biblijnej doprowadzi ich do szczególnej relacji z Bogiem. Byli bardzo religijni, ale nic więcej. Oni byli tylko religijni. Wielkim uproszczeniem byłoby powiedzieć, że oni nie byli wierzący. Oni na swój sposób wierzyli, ale byli bardzo religijni. Ale okazuje się, że ta religijność, u podstaw której leżą same dobre rzeczy, w niewłaściwy sposób wykorzystywana przez ludzi, kiedy akcenty są położone nie tam, gdzie trzeba, ta religijność w życiu ludzi może zabrać miejsce w społeczności osobistej z Bogiem. Kiedy człowiek religijny może powiedzieć, mnie nic więcej nie potrzeba. To byli religijni ludzie. Ale takie przeświadczenie, że gromadzenie wiedzy doprowadzi ich do szczególnej relacji z Bogiem, że jest to najlepszy sposób do nawiązania relacji z Bogiem, wypływało też z nauczania rabinów. I kiedy, przygotowując się do tego kazania, przeczytałem taką informację, że to wypływało z nauczania rabinów i potem, kiedy przeczytałem kilka tekstów nauczania rabinów, uzmysłowiłem sobie, jak wielką odpowiedzialność ma Kościół, gdy chodzi o nauczanie. Bo przecież nie wszyscy w 100%, ale w większości wypadków przesiąkamy tym, co słyszymy. Czy to jest dobre, czy złe, to jest inna rzecz. Ale słysząc, tym przesiąkamy. Stąd więc, jeżeli faryzeusze, uczeni w piśmie, byli przekonani, że to studiowanie Biblii jest najlepszą drogą i jedyną właściwą do nawiązania osobistej relacji z Bogiem, to było konsekwencją nauczania rabinów. Posłuchajcie tylko 4 krótkich fragmentów. Rabini mówili tak. Kto przyswoił sobie słowa Tory, przyswoił sobie życie przyszłego świata. Albo wielka jest Tora, gdyż temu, który ją praktykuje, daje życie w tym świecie i w świecie przyszłym. Jaki można z tego wyciągnąć wniosek? Trzeba studiować Torę. Albo oto jest księga przykazań Bożych i zakonu trwająca na wieki. Którzy trzymają się jej mocno, przeznaczeni są do życia, ale ci, którzy ją zaniedbują, umrą. I ostatnie, jeśli pokarm, który stanowi o twoim życiu zaledwie na przeciąg 1 godziny, wymaga błogosławieństwa przed jedzeniem i po jedzeniu, o ile bardziej wymaga tego zakon, od którego zależy cały przyszły świat. Stąd też nie dziwmy się, że ten zakon, aczkolwiek ten, który Bóg ustanowił i ten, który ludzie ustanowili, to były 2 zupełnie różne zakony. Ale nie dziwmy się, że jeżeli nawet teraz, i wracam do początku, Jezus uzdrawia w sabat, jeżeli łamie zakon, nie dziwmy się, że jeżeli ktoś wyrasta w oparciu o przeświadczeniu, że przestrzeganie zakonu jest podstawową rzeczą, nie dziwmy się, że uderzają w Jezusa. Kochani, do tego w swojej wypowiedzi nawiązał Pan Jezus, kiedy powiedział, sądzicie, że w pismach macie życie wieczne. Nie dziwmy się więc, że słowa Pana Jezusa po raz kolejny, jak zawsze zresztą, wywołały gniew. Bo tym, co powiedział Jezus, zachwiał ich poczucie bezpieczeństwa. I mówił, że to, co do tej pory robiliście, było niewłaściwe. że było niepotrzebne. Pomimo gorliwości i szczerości, to było niewłaściwe. W dodatku uderza w autorytet rabinów i synagogi. Pan Jezus powiedział uczonym: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One składają świadectwo o mnie. A mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie wieczne. Kochani, jest wielu ludzi, dla których Biblia jest wyjątkową księgą. Wiecie, są tacy ludzie, dla których Biblia jest tak świętą księgą, że jeszcze jej nie otworzyli. Że jest tak wyjątkowa, że ma wyjątkowe miejsce, ale jest tak święta, że nawet jej nie ma co otwierać. Ale nie o takiej wyjątkowość, nie o taką wyjątkowość chodzi. Ale jest wielu ludzi, dla których Biblia jest wyjątkową księgą. Są nią zafascynowani. Lubią czytać. Księgą, która według nich nie straciła nic na atrakcyjności i aktualności. Jest wielu ludzi, którzy w oparciu o Biblię wiedzą wszystko albo bardzo wiele o Jezusie. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo wiedzieć o Jezusie i znać Jezusa to są dwie zupełnie różne rzeczy. Znać w kategoriach osobistego życia. Ja mogę wiele wiedzieć o Jezusie, a mogę Go w ogóle nie znać. Każdy z nas, jak tu siedzimy, i każdy z was, którzy słuchacie tego kazania, w mniejszym lub większym stopniu wiemy o Jezusie. Ale czy w takim samym stopniu znamy tego Jezusa? Nie wystarczy więc posiadać Biblię. Mam nadzieję, że ją wszyscy mamy. Nie wystarczy ją czytać i studiować. Mam nadzieję, że to wszyscy robimy. Nie wystarczy się nią fascynować. To wszystko nie daje z automatu życia wiecznego. Biblia, tak jak powiedział Pan Jezus, wskazuje na Niego, na to, że On jest Zbawicielem, bez którego życie nie ma sensu. Biblia wskazuje, że bez Jezusa życie nie ma sensu. Że On jest prawdziwym Bogiem. Że to On musi znajdować się w centrum naszego życia. Czego sobie każdemu z was serdecznie życzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że kiedy czytamy Twoje słowo, choćby nawet to, co jest zapisane przez Jana, widzimy, że wypowiadając trudne słowa dla tych, którzy je słuchali, mówiłeś to z wielką miłością i troską. Zwracając uwagę, że punkt ciężkości kładą nie tam, gdzie powinni. I być może do nas mówisz. Badacie pisma, czytacie Biblię, bo myślicie, że przez samo czytanie macie życie. A przecież to pismo świadczy o mnie. O tym, jak ważną rzeczą jest mieć z Tobą relację. Znać Cię nie tylko z kart Twojego słowa, ale z osobistego, codziennego życia. Panie, Ty wiesz, jakiej przemiany potrzebuje każdy z nas. Ty wiesz, Panie, czy potrzebujemy jeszcze więcej czasu spędzanego z Twoim słowem. Czy potrzebujemy w ogóle rozpocząć czytanie Twojego słowa. Ty wiesz, Panie, na ile potrzebujemy wyciągać wnioski z tego słowa do swojego życia. Wiesz najlepiej, jakie miejsce w życiu każdego z nas zajmujesz. I Panie, jeżeli coś nie jest właściwe, to chcesz to zmienić. I chcesz, Panie, sprowokować nas do wyciągania wniosków i do życia z Tobą. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Dziękujemy Ci za społeczność, którą możemy mieć ze sobą i z Tobą. Dziękujemy za siebie nawzajem. Ale Panie, też w taki szczególny sposób, mając wiele powodów do wdzięczności, chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego pokoju, Twojej odwagi, siły. Cokolwiek to jest, Panie, Ty wiesz najlepiej. Dlatego chcemy Cię, Panie, prosić o Antoniego z Bielska, o siły i Ty fizyczne, ale przede wszystkim, Panie, taki wewnętrzny, duchowy pokój, o Twoją obecność w tym trudnym dla niego czasie. Chcemy Cię prosić o Pana Bogusława, o pastora Darka. Chcemy Cię, Panie, prosić o Anię z Krakowa, Oleszka z Wisły. Chcemy Cię, Panie, prosić o chorych w domach, w szpitalach, o osoby, które przeżywają żałobę, o pociechę, wyciszenie dla nich. Chcemy Cię, Panie, prosić o wiele rzeczy, które są przed nami, o tydzień ewangelizacyjny, który się zaczyna, żeby dla wielu ludzi to była sposobność spotkania się z Tobą, czy odnowienia relacji z Tobą, o bezpieczeństwo dla tego tygodnia. Prosimy Cię, Panie, o English Camp, który ma się zacząć, żeby rzeczywiście to był taki czas, kiedy wielu młodych ludzi znajdzie relacje z Tobą. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, nasze rodziny. Błogosławić Cię chcemy i oddawać Tobie chwałę i cześć. A czynimy to w imieniu Pana Jezusa, w Duchu Świętym, Ojcze. Amen.